Regionalny punkt widzenia. Aktualności, ważne wydarzenia, kluczowe decyzje, sukcesy i porażki w komentarzach ekspertów. Regionalny punkt widzenia. Zaprasza Michał Słobodzian.
Witam serdecznie. Dziś w naszej audycji m.in. o budzącym kontrowersję wykorzystaniu symbolu Polski Walczącej przez toruńską radną. Zapytamy o projekt nowej ustawy reprywatyzacyjnej, napiętą sytuację w Hiszpanii i przyszłość Unii Europejskiej. Witam gości. Profesor Michał Kosman, politolog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I doktor Sławomir Sadowski, także politolog z UKW. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Zacznijmy od regionu. Fundacja Lex Lupus zawiadomiła prokuraturę w sprawie wykorzystania przez toruńską radną Sylwię Kowalską symbolu Polski Walczącej. Radna zmieniła literę W w kobiece piersi i z takim znakiem uczestniczyła w akcji Czarny Wtorek. Manifestacje były m.in. sprzeciwem wobec zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej. Sama radna mówi, że uważa, że ma prawo wykorzystać taki symbol w szczytnym celu, skoro jest on wykorzystywany na ubraniach, kijach bejsbolowych czy plastikowych pistoletach. Spójrzmy na ten problem nieco z dystansu. Panie doktorze, gdzie jest granica wykorzystania symboli narodowych w pana ocenie?
Moim zdaniem granicą wykorzystania tego typu symboli jest pewna przyzwoitość, najogólniej rzecz biorąc, cokolwiek by pod tym rozumieć. Natomiast dzisiaj rzeczywiście mamy do czynienia z sytuacją, że oto te granice nieprzyzwoitości się mocno poszerzają. Ja tutaj, pan profesor Kosman jest wielkim fanem Lecha Poznań i ostatnio widziałem reklamy na zatkach piłkarzy, prawda? No to jest oczywiście całe szczęście nie symbol Polski czy Polski Walczącej, ale jest to taka sytuacja, w której wykorzystuje się dla komercji wszystkie możliwe miejsca, a także dla promocji swoich poglądów politycznych, poglądów społecznych, czy one są słuszne, czy niesłuszne. Mnie się osobiście wydaje, że pewne symbole powinny podlegać może nie prawnej ochronie, ale właśnie wynikającej z poczucia dobrego smaku.
No, symbol Polski Walczącej podlega prawnej ochronie, bo jest nawet wyrok sądu w Kielcach,
tak, oczywiście,
skazujący osobę, która w podobny sposób wykorzystała
ale
ten
pewno
symbol.
Się to będzie wykorzystywało osoby, które użyją, będą broniły się w sądzie. Natomiast najlepiej było, gdyby nie stosować do tego typu promocji określonych poglądów. No bo ani kobiety dzisiaj w Polsce nie są w takiej sytuacji jak Polacy w latach 39-45, prawda? Można sobie wypromować swoje własne znaki tożsamościowe i to jest chyba nadużycie pewne. Przypisanie się do pewnej tradycji, która niekoniecznie wiąże się z tym, co się dzieje.
Panie profesorze, to jest tak, że symbole narodowe padają trochę ofiarą doraźnej polityki. Jeśli jakakolwiek strona nadmiernie eksploatuje takie symbole, no to z drugiej strony budzi to sprzeciw. No i takie działanie, no taki kontrargument jakby.
Zgodziłbym się rzeczywiście z taką tezą. Dodałbym, że ścierają się tutaj różne racje. Z jednej strony mamy kwestię swobody wypowiedzi, z drugiej strony ochrona pewnej symboliki państwowej, patriotycznej. No faktem jest rzeczywiście, że ustawa z 2014 roku o ochronie znaku Polski Walczącej przewiduje karę grzywny za znieważenie tego znaku. Natomiast no, pan wspomniał o tym wyroku z Kielc, natomiast ja też kojarzę taką sprawę bodajże ze Szczecina.
Mm-hmm. I tam zupełnie inny wyrok.
Tak, dokładnie tak. Także to jest kwestia pewnej interpretacji, pewnej wrażliwości ludzkiej, także sędziego, także wymiaru sprawiedliwości, prawda? Dla jednej osoby będzie to rzeczywiście bulwersujące, dla kogoś innego nie. Także niemniej jednak ja tutaj byłbym bliski poglądowi pana doktora Sadowskiego, iż ja osobiście raczej unikałbym nadużywania tego typu symboliki. Z drugiej strony musimy mieć świadomość, że chodziło tutaj przede wszystkim o wywołanie pewnego tematu praw kobiet. Tak? Natomiast ja nie odczytuję tego jako dążenie do obrazy kogokolwiek, tak, ale raczej właśnie o uruchomienie pewnego tematu, zwłaszcza w kontekście tych dążeń do zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej.
Ja jeszcze bym tu jedną uwagę chciał dodać, ponieważ ten problem korzystania z różnych symboli pojawia się w naszej przeszłości wielokrotnie i tutaj istotnym jest Czy to rzeczywiście znak Polski walczącej? To jest znak zbliżony do znaku Polski walczącej. To jest taka dyskusja na przełomie lat, na początku lat 90. o solidarycy. Czy jeżeli ktoś wykorzysta tę taką stylistykę graficzną napisu Solidarność, to już grzeszy przeciwko Solidarności, czy jeszcze, czy ma prawo, prawda? To też tak. Nie mówimy to jednak wprost o symbolu Polski walczącej, a raczej o pewnej stylistyce, pewnym wzorowaniu się na tym. No, i tu sąd będzie miał zagwozdkę.
Należy reagować ostro, bo tak jak pan mówi, ta przestrzeń tej debaty, nadużywanie, używanie różnych symboli, to się tak mocno już rozszerzyło. Czy właśnie należy akceptować taki stan rzeczy, że w debacie publicznej na więcej można sobie pozwolić, na manifestacjach na więcej można sobie pozwolić i łagodniej do tego podejść?
To znaczy, to jest problem, z którym nie wiadomo, co zrobić, ponieważ to też na pewno zależy od emocjonalności człowieka. Jeden to będzie eksponował w sposób dramatycznie ostry, inny bardziej delikatny. Natomiast ja byłbym daleki od penalizowania tego typu debaty, że stwarzanie jakichś prawnych ochron, które spowodują, że kogoś posadzimy za to, że narysował nieprzyzwoity rysunek, czy nieprzyzwoity, bo się komuś wydaje nieprzyzwoitym, że to chyba nie jest ta droga we współczesnym debacie publicznej.
Zobaczymy, jakie decyzje podejmie prokuratura i czy w ogóle sprawa trafi do sądu. Działacze Nowoczesnej w całym regionie zbierają podpisy pod petycją sprzeciwiającą się uchwalaniu przez posłów ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. Ustawa jest w sejmowej komisji. Ostatnia propozycja jest taka, by sklepy były zamknięte w co drugą niedzielę. No i oczywiście zdania są podzielone. Niektórzy twierdzą, że zmiana nie będzie miała wpływu na gospodarkę i nie mówią o tysiącach zwolnionych pracowników, straconych miliardach. A co, obserwując ten spór, widzi politolog, panie profesorze?
Cóż, w tej sytuacji mamy do czynienia ze splotem kwestii politycznych, prawnych, gospodarczych, społecznych. No, jest tutaj też kwestia natury konstytucyjnej, a więc prawnej, jak wspomniałem, prawda? Na przykład artykuł 20 Konstytucji mówi o swobodzie działalności gospodarczej. Z drugiej strony dwa artykuły dalej, 22 artykuł umożliwia ograniczenie tejże działalności ustawą i ze względu na ważny interes społeczny. Tylko teraz pytanie, co to jest ten ważny interes społeczny, ważny interes publiczny, tak? To jest kwestia dosyć otwarta. No, ustawodawca powinien to w jakiś sposób wykazać, udowodnić, że rzeczywiście wiąże się to z takim ważnym interesem społecznym. Także to tutaj mamy do czynienia z tym kontekstem prawnym, no ale także ważne są oczywiście te aspekty społeczne, tak? Czyli no, pamiętajmy, że duża część społeczeństwa, z tego co kojarzę z sondaży, to jednak większość społeczeństwa jest przeciwna takiemu zakazowi handlu w niedzielę. Natomiast jest jeszcze kwestia praw pracowniczych, prawda? Otóż wydaje się, może powiem tak, jako konsument wolałbym, żeby w niedzielę była możliwość dokonywania zakupów, tak? Natomiast jeżeli w jakiś sposób by to ułatwiło, powiedzmy, pracownikom galerii handlowych prowadzenie jakiegoś rodzinnego trybu życia, no to nie miałbym nic przeciwko temu, prawda? Myślę, że...
To jest tak, że punkt widzenia zależy troszeczkę od miejsca, w którym jesteśmy życiowo, prawda? Ale pojawiają się na stole takie propozycje, żeby na przykład nie zamykać sklepów, ale właściciel był zobowiązany, żeby pracownik co drugą niedzielę miał wolne. Tak.
No być może to jest...
I mógłby spędzać z rodziną czas.
Tak, być może jest to krok w dobrym kierunku, ale też pamiętajmy, że my Polacy raczej chyba niespecjalnie lubimy, jeżeli narzuca nam się pewien sposób spędzania, pewien model spędzania wolnego czasu. Także często też pada argument, że dla wielu Polaków jest to jedyny moment, niedziela jest takim najbardziej dogodnym momentem na zrobienie jakichś większych zakupów. No może nie spożywczych, bo one nie zajmują dużo czasu, ale wizyta w salonie meblowym na przykład i dokonanie takich zakupów. Znam to z autopsji w każdym razie.
Rząd szuka kompromisu. Teraz jest mowa o zakazie handlu w dwie niedziele. Panie doktorze, to jest właśnie takie szukanie kompromisu w obawie przed reakcją potencjalnych wyborców. Obóz tak naprawdę nie wie, czy to się obróci przeciwko...
Podejrzewam, że tak, bo trzeba przypomnieć, że ta propozycja to jest propozycja związków zawodowych.
Prawdę
mówiąc, jednym z postulatów, czy jakby elementów dyskusji w latach 80-81 to była właśnie kwestia pracy pracowników handlu w soboty, jeszcze wtedy się mówi. Dzisiaj o niedzieli w ogóle nikt nie mówi, że miałby ktoś pracować. Więc to jest pewna tradycja od tego są związki zawodowe, żeby zgłaszać. Chociaż szkoda, że na przykład nie dotyczy to wszystkich pracowników pracujących w niedzielę. Ja nie mówię o funkcjonariuszach służb, bo to jest inna kategoria. Ale czy, Michale, słyszałeś, żeby ktokolwiek walczył o prawa pracownicze niepracowania w niedzielę pracowników muzeum? A oni pracują we wszystkie niedziele, łącznie z większością świąt, może poza Bożym Narodzeniem, Wielkanocą. I to chyba wszystko. Może jeszcze. Więc to jest oczywiście, jak sądzę, dzisiaj jest to też element do wykorzystania pewnych także relacji gospodarczych. Pamiętajmy, że tu mówi się o pracownikach sklepów wielkopowierzchniowych, natomiast nie mówi się o małych sklepikach, którzy tak naprawdę przywiązani są do tego swojego interesu jak pies do budy. Tam to jest dopiero ten pracownik.
No projekt zakłada, że jeśli będzie właściciel sprzedawał, to taki
no sklep tak, no, ale to ten otwarty. Właściciel jest pozbawiony, sam siebie pozbawia niedzieli. Więc ja myślę, że jeszcze jeden element, który jakby przeczy temu, co dotychczas powiedziałem, to znaczy, że warto by tą niedzielę uczynić wolną. To jest fakt jednak głębokich zmian kulturowych. Dzisiaj galeria handlowa to nie jest tylko miejsce, gdzie kupujemy bułki i buty, prawda? Dzisiaj to jest miejsce, tak jak kiedyś szliśmy do tak zwanego miasta, gdzie były sklepy przy ulicy Szerokiej w Toruniu, gdzie były kawiarnie, restauracje, czasami inne obiekty. Dzisiaj to się przeniosło do galerii, tylko że to jest pod dachem, ciepło, widno, bezpiecznie.
A myśli pan, że ograniczenie handlu spowoduje, no właśnie, że rodziny będą do parku chodziły, do teatru, do muzeum, do filharmonii?
Jak
czy
nie
będą
chodziły,
siedzieć
to nie, tak nie będą chodziły. Także to jest raczej kwestia kulturowa niż także jak tu niektóre ugrupowania mówią, że to, żeby ludziom umożliwić uczestnictwo we mszy, zwłaszcza pracowników świętych. Nie przesadzajmy, mszy w niedzielę jest kilka. No to są takie sztuczne problemy, które moim zdaniem tkwią gdzieś. Główna przyczyna to jest chęć wyeliminowania konkurencji sklepów wielkopowierzchniowych z handlu jako takiego.
Zobaczymy, jak ten projekt będzie ostatecznie wyglądał i co stanie się w Sejmie. To jest Regionalny Punkt Widzenia. Za chwilę pochylimy się na moment nad projektem dużej ustawy reprywatyzacyjnej. Zostańcie Państwo z nami.
Skoro czuję dzień i podświadomie wiem, że mamy tylko dziś. Chcę znów dotknąć cię, a gdy obudzisz się, już nie będzie mnie. Miliony wspomnień, nie wymarz.
Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Patryk Jaki, przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej, przedstawił założenia projektu tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej. W wielkim skrócie, nie będzie zwracania majątku w naturze. Odszkodowania mogą być wypłacane osobom polskiej narodowości, osobom fizycznym. Projekt zakłada wypłatę odszkodowań do 20 lub 25% wartości nieruchomości i to obliczanej na moment nacjonalizacji, a nie opierając się na dzisiejszej wartości. Nie będzie zwrotów kamienic wraz z lokatorami. O odszkodowania będą mogły ubiegać się tylko osoby spokrewnione w pierwszej linii oraz małżonkowie. To tak wyjaśnienie skrótowe. Oczywiście. No i pytanie, czy ustawa jest sprawiedliwa? Te 20-25% wartości na okres nacjonalizacji to budzi wątpliwości, panie profesorze?
Generalnie wydaje mi się, że jest to krok w dobrym kierunku. Minęło już kilkadziesiąt lat od zakończenia II wojny światowej, także należałoby tę sprawę ostatecznie zamknąć, uregulować. Niemniej jednak zdarzają się tutaj racje moralne, prawne, polityczne i przede wszystkim trzeba znaleźć złoty środek pomiędzy zasadą prawa własności, a interesem społecznym. Z jednej strony potomkom właścicieli, dawnych właścicieli, no wydaje się, że należy się przynajmniej częściowy zwrot wartości własności. Z drugiej strony nie można też dopuszczać do tak drastycznych sytuacji, jak no, po prostu wyrzucanie ludzi z mieszkań, prawda? Także powiedzmy kupowanie roszczeń, które wydaje się być takim na pozór logicznym rozwiązaniem, jak się okazało, rodziło liczne patologie. Także tak jak powiedziałem, generalnie krok w dobrym kierunku, ale diabeł.
A te 20-25%, no właśnie, to zadośćuczyni sprawiedliwości, czy za mało? Bo pewnie potomkowie, spadkobiercy powiedzą, no przecież to jest jeszcze wartość na okres nacjonalizacji, że to są grosze.
No to też właśnie zależy od punktu widzenia, prawda? Dla potomków będzie to mało, prawda? Natomiast no, też musimy pamiętać o pewnych realiach budżetowych. Projekt ustawy zakłada między innymi właśnie to, iż będziemy kierować się takimi właśnie możliwościami finansowymi państwa. Natomiast no, są pewne wątpliwości co do szczegółów. Na przykład projekt daje dość ograniczony czas na składanie takich wniosków do końca 2018 roku. Wyklucza obywateli innych państw i wydaje mi się, że tutaj mogą pojawiać się pewne pola konfliktów, prawda? Obywatele tychże państw mogą wywierać naciski na własne rządy, żeby te z kolei wywierały presję na Warszawę. No to może rodzić pewne wątpliwości prawne, czy też inna wątpliwość. Tutaj pan wspomniał o tym, że te roszczenia przysługiwałyby tylko potomstwu w pierwszej linii. No można zapytać, dlaczego bratanek, siostrzeniec takiego dawnego właściciela miałby być wykluczony z odszkodowań. Także no, krok w dobrym kierunku, natomiast należałoby dopracować szczegóły, aby wyeliminować te wątpliwości.
Panie doktorze, ustawa sprawiedliwa, wyrównuje krzywdy, czegoś takiego potrzebowaliśmy, czy...
To znaczy jest to bardzo skomplikowana kwestia. Dlaczego? Dlatego, że jakby skala niesprawiedliwości była bardzo różna. W jednym wypadku tu mamy do czynienia z niesprawiedliwościami jawnymi, po prostu z rabunkiem wielu obiektów, które nawet nie podlegały PRL-owskiemu prawu. Jakby nadużywano, załóżmy, ustawy nacjonalizacyjnej czy ustawy o reformie rolnej. Ale z drugiej strony mamy też jakby inny kontekst zdarzeń. Czym innym jest sprawa rekompensaty w odniesieniu do sytuacji w Bydgoszczy, Toruniu czy w Lublinie, a czym innym w Warszawie, gdzie Warszawa leżała w gruzach i ten dekret Bieruta, który stanowił o nacjonalizacji, to był podstawowy instrument umożliwiający odbudowę. Zresztą podobny zastosowano w Rotterdamie, który też leżał w gruzach, bo jeżeli 30% właścicieli nie żyło, to kto miał tą Warszawę odbudować? Zresztą oni w większości też i środków nie mieli, zostali obrabowani i tak dalej. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz to też taka swoisty chichot historii, ponieważ w połowie lat 90. były propozycje ustawy reprywatyzacyjnej, które zakładały no mniej więcej właśnie taki 20% rekompensatę, co ówczesna prawica polska absolutnie odrzucała, że to niesprawiedliwe i tak dalej. Więc myślę, że tutaj nie ma sprawiedliwości. To jest chyba pewna kwestia, którą można by porównać na przykład do okresu restauracji po rządach Cromwella w Anglii, czy po restauracji we Francji po 1815 roku, gdzie pewne zjawiska już zaszły tak głęboko, tak się pozmieniało, że nie można było tworzyć stanu status quo ante, prawda? Więc to jest i myślę, że dzisiaj jest to chyba najsensowniejsze rozwiązanie, ponieważ nieistnienie tego rozwiązania rodziło patologie skrajne. W wielu wypadkach przede wszystkim uzyskiwali różnego rodzaju szalbierze, cwaniacy. Ci rzeczywiście właściciele, często bardzo wiekowi, nie mieli już możliwości. Zresztą jak wiedzieliśmy, i urząd tam może niezbyt specjalnie sprzyjał tego typu ludziom. W związku z tym wydaje się, że pewna rekompensata, natomiast dlaczego miałoby być 100% na przykład za kamienicę, która w 1945 roku nie istniała w istocie rzeczy. Więc to są oczywiście dylematy. Pewno ci, którzy byli właścicielami, powiedzą, co on gada. To było nasze, nie myśmy to zniszczyli.
Zostało zniszczone. Jeszcze tak zatrzymujemy się w doraźnym kontekście, bo pojawiają się opinie, że PiS, prezentując swój projekt, obnaża zaniechania Platformy Obywatelskiej i PSL-u, które przez 8 lat nie były w stanie tematu ruszać. Pojawiają się takie opinie, że reprywatyzacja, ta dzika przede wszystkim, pogrąża Platformę Obywatelską. Panie doktorze, tak pan na to patrzy?
Oczywiście, że tak. No ja uważam i tą tezę głoszę od dawna, że Platforma Obywatelska powinna się gorącym żelazem odciąć od Hanny Gronkiewicz-Waltz i usunąć ją wręcz ze swoich szeregów, ponieważ twierdzenie, że nie wiedziało się o czymś, co dotyczyło około 40 tysięcy mieszkańców Warszawy, a musiało to być tysiące obiektów, no to po prostu kompromituje prezydent Warszawy. Poza tym jeszcze ta sprawa Nowakowskiego, która też nie jest taka jednoznacznie prawna, bo przecież z tego, co przeciekają do nas informacje, ona została zawłaszczona po 1945 roku na podstawie fałszywych dokumentów. No więc odzyskanie oczywiście nie w pełni przez rodzinę Hanny Gronkiewicz-Waltz, a tylko w jakimś tam odsetku przez jej męża. Ale to jest odpowiedzialność polityczna. No, jeżeli się w taką sytuację zapętliło, to po prostu trzeba odejść ze sceny politycznej.
W kontekście reprywatyzacji, jeśli Platforma chciałaby zrobić skok do przodu, co powinna zrobić, panie profesorze?
Wydaje się, że tutaj właśnie nawiązałbym rzeczywiście w tym kontekście także do kwestii działań pani prezydent Warszawy, pani Hanny Gronkiewicz-Waltz. Faktycznie duża część polityków Platformy, jak widzimy, prezentuje taki pogląd, że Hanna Gronkiewicz-Waltz powinna stawić się chociażby przed Komisją do Spraw Reprywatyzacji Warszawy. I wydaje się, że rzeczywiście wizerunkowo nie najlepiej to wygląda, takie stanowcze stanowisko pani prezydent. Tak? Jest prawnikiem i rzeczywiście być może byłoby wskazane, aby mogła przedstawić swoje racje. Tak? Także, ale to jest rzeczywiście kwestia przede wszystkim odpowiedzialności politycznej, jak tutaj mój kolega wspomniał.
Jest deklaracja, że duża ustawa reprywatyzacyjna miałaby być uchwalona do końca roku. Teraz zagranica. Trwa kryzys polityczny w Hiszpanii. Premier Katalonii o wystąpieniu w parlamencie regionalnym ogłosił, że przyjmuje mandat obywateli do ogłoszenia niepodległości regionu, ale jednocześnie wezwał deputowanych do odroczenia o kilka tygodni secesji Katalonii, by umożliwić negocjacje z rządem w Madrycie. Panie profesorze, jak w ogóle ta sprawa może się zakończyć? No bo rząd w Madrycie o oderwaniu się Katalonii nie chce słyszeć. Tu jest jakiś czas na negocjacje. W ogóle kompromis jest możliwy?
Cała ta strategia działania premiera katalońskiego Puigdemonta jest taka nieco mglista. Rzeczywiście, z jednej strony podpisanie nieco takie zakulisowe deklaracji niepodległości przy jednoczesnym jej odroczeniu, by zyskać czas na rozmowy z Madrytem. No można zadać sobie pytanie, w co gra premier Katalonii?
W co gra?
Pytanie, czy pogubił się i chodzi tylko o zyskanie czasu, czy jest to jakaś strategia. Ja sądzę, że to pierwsze raczej, że nieco się pogubił, nieco się zagalopował. Sam fakt ogłoszenia niepodległości, choć odroczonej, stawia go w takiej dość trudnej sytuacji, prawda? Jest pod presją, niewątpliwie jest pod presją środowisk nacjonalistycznych w Katalonii. ale no z drugiej strony też Madryt jest pod pewną presją, tak? Premier Rajoy też jest pod presją własnej partii, tak? Chadeków, Partii Ludowej, która domaga się zawieszenia autonomii Katalonii. No wydaje mi się, że...
Ale jest w ogóle... Te racje mogą się spotkać gdzieś po środku, bo się to wydaje bardzo trudne.
Trudne, ale możliwe. No przede wszystkim obie strony, no zwłaszcza Madryt, powinien zachować zimną krew, jak sądzę. W miarę możliwości uniknąć scenariusza zawieszenia autonomii katalońskiej.
Dlaczego? Bo to generowałoby na przykład jakieś akty przemocy? Mogłoby generować? Mhm.
Tak, ale przede wszystkim to też możliwe, natomiast mogłoby no, postawić Barcelonę w roli takiej ofiary. Być może nacjonaliści katalońscy nawet pragnęliby przyjęcia takiej roli. Dlatego też no, znaczy z drugiej strony też żadne poważne państwo nie może oczywiście tolerować sytuacji, w której jakaś jego część otwarcie i wbrew konstytucji prezentuje takie dążenia secesjonistyczne. Także znaczy każda opcja tutaj jest otwarta. Opcja zawieszenia autonomii jest również otwarta. Niemniej jednak no, wydaje mi się, że w miarę możliwości rząd hiszpański powinien tego starać się unikać. Znaczy, pojawiła się też propozycja ze strony socjalistów hiszpańskich partii socjalistycznej, aby rozmawiać na temat jakiejś modyfikacji konstytucji, która być może w jakiś sposób dowartościowałaby Katalończyków. Także i wydaje się, że premier Rajoy godzi się na taki scenariusz, prawda? No ale w tej chwili różne opcje są otwarte. Wiele zależy od reakcji Katalończyków.
Panie doktorze, to co dzieje się w Hiszpanii może jakoś wpływać na Unię Europejską? Wpływa już?
No, przede wszystkim można powiedzieć, że w jakimś stopniu to, co się dzieje w Katalonii, czy z Katalonią, było dotychczas przez Unię wspierane. Cała polityka regionalna zakłada wzmocnienie regionów kosztem państwa narodowego. Więc w jakimś stopniu Unia sama znalazła się, została zapętlona w jakimś takim, w kozi ruch została zapędzona. No, problem secesjonizmu w Europie jest problemem daleko szerszym niż tylko Katalonii. To w samej Hiszpanii to jest także separatyzm galicyjski, baskijski, andaluzyjski, więc kanaryjski, gdzie tamci chcieliby się z berberami północnoafrykańskimi połączyć, więc to też we Francji, więc to jest bardzo skomplikowana kwestia i powiedziałbym, że Unia Europejska poprzez politykę regionalną wspierania małych narodów, małych w jakimś stopniu generowała także te lokalne nacjonalizmy.
Że tutaj uznanie chociażby niepodległości Katalonii przez rząd Madrycie nie wchodzi w grę, choćby właśnie dlatego, że to by otworzyło natychmiast puszkę Pandory, czy nie?
W pewnym sensie tak. Nie, no na pewno ja bym chyba się zachował na miejscu Rajoya tak, jak zachował się premier Włoch, nie wiem, który to tam w owym czasie był. Chyba 4 lata temu były też, tak cichcem przeszło w Europie referendum niepodległościowe okręgu Wenecja. I tam też separatyści wygrali w 100, a rząd rzymski w ogóle nie zareagował i się po 2 latach sprawa rozeszła jak stare płótno, prawda? Więc być może obie strony tutaj postawiły zbyt radykalne żądania.
Dużo sporo już się wydarzyło, chociażby ta ostra pacyfikacja w czasie referendum, prawda?
No więc wydaje mi się, że każda siła będzie skutkowała kontrsiłą. Co prawda Katalonia nie bardzo może, ale wcale nie jest niewyobrażalne na przykład, że na bazie tego konfliktu zrodzą się nowe ruchy terrorystyczne, tak jak to było w kraju basków, ale także kiedyś w Katalonii, bo mówimy o pokojowym ruchu katalońskim, ale kiedyś w Katalonii także były organizacje terrorystyczne, to tak w latach 60., prawda, jeszcze. Więc to jest niezwykle skomplikowany problem, z którym rzeczywiście premier Rajoy tu jeszcze powiedziałbym, nakłada się pewien konflikt wewnątrz hiszpański, ponieważ Barcelona jest tradycyjnie regionem lewicowym. Natomiast Rajoy kontynuuje w jakimś dalekim kontekście tą taką prawicową, unitarystyczną politykę generała Franco. Więc trudno im się porozumieć, więc być może to, o czym mówił pan profesor Kosman, jest istotne, że oto socjaliści włączyli się do tego dialogu i łatwiej będzie się socjalizującym nacjonalistom katalońskim porozumieć z socjalistami ogólnymi niż z Rajoyem.
Zobaczymy, co przyniosą najbliższe tygodnie. Jest teraz taki czas na negocjacje. Chwila przerwy i wracamy po piosence. Spojrzymy jeszcze eksperckim okiem na przyszłość Unii Europejskiej. Zostańcie państwo z nami.
key and the door is pushed open now. He walks into the room but doesn't take off his coat. Kisses me softly without saying a word now. There's that look in his eye that makes me feel the cold. When I try to find out but what's troubling his mind, he turns away and sighs. Better if I learn to be patient. What I want to do is love, not an imitation. And I know it's, we're headed for a fall. For a fall. We're headed for a fall. We're headed for. Between sheets and he stares at the ceiling now. Me, I'm trying to sleep but I'm trembling inside. If she's haunting his dreams, then why don't he say it now? Why stay?
W Polskim Radiu PIK regionalny punkt widzenia.
W przyszłym tygodniu odbędzie się kolejny szczyt Unii Europejskiej. Dwa tygodnie temu prezydent Francji powiedział, że jest wola przywódców krajów wspólnoty, by szybciej reformować Unię. Pytanie, no w jakim kierunku? Emmanuel Macron powiedział, dzisiaj wszyscy jesteśmy przekonani, że Europa musi iść naprzód szybciej i mocniej na rzecz większej suwerenności, większej jedności i większej demokracji. Panie profesorze, w jakim kierunku pójdą zmiany, jak pan myśli?
Cóż, na chwilę obecną z pewnych przecieków wynika, że takie najbardziej konkretne pomysły dotyczą odrębnego budżetu strefy euro, ewentualnie stworzenia funkcji ministra finansów Unii Europejskiej. Niemniej jednak no, musimy poczekać na konkretne propozycje, no, przede wszystkim ze strony Macrona, Merkel, czy też ze strony Unii Europejskiej, czyli praktycznie Donalda Tuska, ewentualnie Junckera.
A ten osobny budżet strefy euro byłby do zaakceptowania przez kraje, które nie mają euro?
Czy no, raczej mało prawdopodobne, aby...
Początek końca Unii Europejskiej.
Niekoniecznie początek końca, ale raczej scenariusz, powiedzmy, rozchodzenia się Unii w kierunku dwóch prędkości. Można oczekiwać, że raczej nie spotkałby się, na pewno nie spotkałby się z akceptacją państw spoza strefy euro, no ze względów finansowych, prawda, ponieważ najprawdopodobniej ograniczyłoby to pewne środki właśnie budżetowe dla tychże państw. Ale co charakterystyczne w tym procesie, to fakt, iż no, powraca na scenę taki ten motor napędowy Unii Europejskiej w postaci Niemiec i Francji, który powiedzmy niekiedy się nieco zacinał, ale praktycznie właściwie od lat 50. XX wieku stanowił ten fundament działań integracyjnych. No ja bym też spojrzał na to z nieco szerszej perspektywy, szerszego punktu widzenia, prawda? Bo od dobrego ćwierćwiecza, od początku istnienia Unii Europejskiej, czy nawet wcześniej, co bardziej dalekowzroczni politycy podkreślali, że wobec wyłaniania się nowych potęg, Chiny, Indie, Brazylia, no i oczywiście obecności tych starych potęg, no Europa musi działać razem, prawda? Zakończył się ten okres, który nazywaliśmy kolonizacją. kolumbową erą, kiedy Europa dominowała w świecie i w tej sytuacji, w obecnej sytuacji rozdrobnieni znaczymy niewiele, prawda? Skończyły się światy, skończył się czas tejże globalnej dominacji Europy. Także też inicjatywę Macrona...
No tak, ale wydaje się tutaj, że bo o inicjatywie Francji Angela Merkel mówi bardzo ciepło. Pan także zwraca uwagę na to, że ten mechanizm przestaje się zacinać, no ale interesy tych krajów pozostają, wydaje się, że pozostają w sprzeczności z interesami i oczekiwaniami tych mniejszych. I co z tego może wynikać?
No, tutaj już te pozostałe kraje muszą sobie odpowiedzieć na pytanie, w jakim kierunku chcą podążać. Czy chcą dołączyć się do tejże awangardy, czy też nie. No, mi się wydaje, że wskazane byłoby jednak pozostawać w tym głównym nurcie integracji europejskiej i stworzyć jakiś scenariusz średniookresowy przynajmniej, czy dalekookresowy scenariusz choćby wejścia do strefy euro. Oczywiście trzeba to zrobić z głową, biorąc pod uwagę wszelkie konsekwencje ekonomiczne, ale powiedzmy z politycznego punktu widzenia wydaje mi się, że byłoby to na dłuższą metę w każdym razie wskazane.
Jak Polska powinna odnaleźć się w tym wszystkim, panie doktorze, jak zachować się w kontekście
tego, że... Polska się jednoznacznie opowiedziała, bo ja bym tu chciał jeszcze cofnąć się, jak to niektórzy mówią, cofnąć do tyłu, prawda? Nie, chciałbym się cofnąć i zwrócić uwagę, że ta perspektywa może być dwojaka Unii Europejskiej. W zasadzie dwa modele, bo oczywiście jest szereg teorii, ale tak one są zawsze dwa. Wątek federacyjny lub konfederacyjny.
To, co Macron mówi o zacieśnieniu.
To mówi o federacji. Polska jest raczej zwolennikiem konfederacji. Obie strony odnoszą się w zasadzie do zakresu suwerenności albo do samego pojęcia suwerenności. Ponieważ jeżeli możemy mówić o suwerenności, definiujemy suwerenność jako albo zespół cech, I jeżeli pozbawiamy się jakichś cech, to znaczy tracimy suwerenność, albo też traktujemy suwerenność jako wyraz woli. To my decydujemy o to, jaki jest zakres naszej suwerenności. No, więc nie wiemy, co ten Macron ma na myśli, tak prawdę mówiąc. Więc to jest... myślę, że dzisiaj jesteśmy po prostu na...
A ten osobny budżet strefy euro, to się wydaje nie do zaakceptowania dla chociażby Polski.
To znaczy wszystko zależy, co to znaczy. Co miałby oznaczać ten osobny budżet, prawda? Czy to miałyby być pewne mechanizmy współdziałania pomiędzy systemami finansowymi państw ściśle związanymi? Czy to na przykład miałoby polegać na ograniczeniu dotacji dla państw słabszych, czyli redukcję tego, co nazywamy pomocą regionalną, więc strukturalną. Więc to są... Niewiele wiemy, no bo tak jak Macron mówi o tej suwerenności, to diabli wiedzą, o co mu chodzi. O jaki element suwerenności. Więc to jest... Dzisiaj jesteśmy chyba na progu dyskusji o kształcie Europy. Tak jak co 20-25 lat taka dyskusja się pojawia, prawda?
A rozpad dezintegracji Unii Europejskiej to realny scenariusz już tak na koniec?
No trudno do końca powiedzieć, natomiast no, rzeczywiście pojawiały się oczywiście, jak wiemy, w ostatnich latach pewne sygnały kryzysowe, które mogłyby wskazywać na taki scenariusz. Wiadomo, oczywiście chodzi o Brexit, wcześniej kryzys grecki, czy kryzysy finansowe w Unii, rosnące populizmy. Niemniej jednak z drugiej strony widzimy pewną jakby kontrę wobec tych procesów, prawda? Czy to we Francji zwycięstwo Macrona, a nie pani Le Pen, czy też pewnego rodzaju powstrzymanie tego pochodu populizmu na przykład w Holandii. Także widzimy, że no, z jednej strony właśnie pojawiają się te tendencje dezintegracyjne, ale także również pewnego rodzaju kontrakcja się pojawia, tak, postawy przeciwne. Także można liczyć na to, że ten procesy integracyjne jednak, tym bardziej w kontekście właśnie tego motoru napędowego francusko-niemieckiego, motoru integracyjnego, być może właśnie te procesy...
Panie doktorze, Unia przetrwa już tak minutkę?
Myślę, że przetrwa, ponieważ dezintegratorzy chyba po Brexicie troszkę się wystraszyli. Ja widzę na podstawie polityków brytyjskich, którzy troszkę nie bardzo wiedzą, co zrobić dzisiaj z tym Brexitem. Wczoraj się Ben Johnson, spotykając tam z Polakami, no już tak słodził, jakby rzeczywiście miał zamiar wrócić do Unii Europejskiej. Ale może, czy ona przetrwa, czy nie przetrwa, nie wiem, bo nie jesteśmy tutaj wróżkami. Natomiast jeżeli Europa chce przetrwać, to musi się integrować. Bo przegra rywalizację z Chinami, ze Stanami Zjednoczonymi, z innymi, z Indiami, które do niedawna uważaliśmy, że to taki kraj postkolonialny, prawda? Dzisiaj jest to czwarta gospodarka świata. Więc albo zdecydujemy się na to, na realną rywalizację z mocarzami. Ja nie mówię o jakiejś rywalizacji polityczno-wojskowej, ale rywalizacji gospodarczej, albo zostaniemy zepchnięci gdzieś tam na margines i będą sobie takie malutkie państewka funkcjonowały, jak dzisiaj w niektórych częściach Afryki, czy w Ameryce Środkowej. O,
profesor Michał Kosman, politolog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i dr Sławomir Sadowski, także politolog z UKW, byli państwa i moimi gośćmi. Bardzo panom dziękuję. To był Regionalny Punkt Widzenia. Do usłyszenia, mówi Michał Słowacian.
Dziękuję. Regionalny Punkt Widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny Punkt Widzenia. Następny w poniedziałek o 9:15.